Kochani braterstwo, chciałem, żebyście dzisiaj wspólnie zastanowili nad jedną historią, która jest tylko historią, ale historią zapisaną w Księdze Świętej i myślę, że z tego względu ta historia również i nas ma czegoś nauczyć. Nie jest to tylko wiadomość, co się kiedyś działo, ale również nauka dla nas, bo historia w ogóle zawsze jest nauką, która uczy nie tylko jak postępowano, ale jak i my mamy postępować. Dzisiejszą lekcję zaczerpniemy z księgi, którą dość rzadko otwieramy, z księgi Nehemiasza. Nehemias, księga Nehemiasza, to, co się dzieje w księdze Nehemiasza, żeby sobie przybliżyć ten czasokres, to są lata mniej więcej około 80 kilka lat po wyjściu z niewoli babilońskiej. 80 przeszło lat po edykcie Cyrusa. W mieście Suza przebywa Nehemiasz. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasa, gdy w miesiącu Kisle w roku 20 przebywałem w twierdzy Suza. Gdzie mieściło się to miasto? Miejscowość Suza znajduje się gdzieś na terenie dzisiejszego Iranu. Była to zimowa stolica Imperium Perskiego. Wiecie, bratostwo, że u nas to jest tak zazwyczaj w naszym klimacie, że na lato królowie się przenosili, tam się przenosili na zimę. I zimową rezydencją była właśnie twierdza w mieście Suza. To miasto jest o tyle znane, że również tam w tym mieście widzenie miał prorok Daniel. Jak bratostwo również pamiętacie, niewiele lat wcześniej również w miejscowości Suza była słynna uczta króla Asferusa. Tam właśnie w twierdzy Suza Asferus postanowił wybrać swoją nową żonę. I również w mieście Suza mieszkał Nehemias. Jak bratostwo się zapewne domyślacie, Nehemias nie był zwykłą osobą, ponieważ w mieście Suza mieszkali przede wszystkim dostojnicy królewscy. A Nehemias był jednym z dostojników królewskich i to nie byle jakim. Bo jak czytamy, był pod czasem, czyli podawał wino królowi. Zresztą nie należy tego stanowiska mylić z dzisiejszym stanowiskiem kelnera. Nehemias nie był kelnerem. Nehemias był pod czasem, czyli osobą, która próbowała wino, zanim skosztował je król. W owym czasie była to jedna z ważniejszych osób na dworze króla. Pamiętacie zapewne historię Józefa, gdzie dzięki wstawiennictwie pod czasem wyszedł on z więzienia. Pod czasy, co na dzisiejsze, gdyby to przetłumaczyć, to albo jakiś jeden z ważniejszych ministrów, albo może nawet wicepremier. To było takiej rangi stanowisko. I taką osobą był Nehemiasz. Wynika z tego, że stanowisko, które piastował, no, czyniło go jednym z ważniejszych osób w państwie. I braterstwo, gdy Nehemiasz tak wiódł sobie to spokojne życie na dworze królewskim, pewnego dnia przyszedł jeden z jego braci, Hanai, a z nim niektórzy mężowie z Judy. I Nehemiasz wtedy stawił pytanie. Co tam się dzieje w Judzie? Co tam się dzieje w jego ojczyźnie? Jak mają się ci, którzy przeżyli niewolę i którzy z tej niewoli wrócili? A wówczas jego brat i delegacja, która była razem z nim, tak rzekła. Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i w pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. Wreszcie Nehemias stawił pytanie o swoich bliskich, o swoich rodaków, którzy mieszkali w Jeruzalemie. I zamiast radosnej wieści, że im się dobrze wiedzie, usłyszał smutne słowa. Żyją w wielkiej biedzie i w pohańbieniu. A to dlatego, że są bezbronni. Zdani są na łup obcych narodów. Nehemiasz się nie pyta, wygnańcy, jego delegacja, jego brat o tym nie mówi, ale w tym czasie stała już świątynia i świątynia była już odbudowana. Niemniej jednak miasto wokół świątyni było bez muru, niezabezpieczone przed rabusiami, przed innymi narodami. Ci, którzy tam mieszkali, żyli w ciągłym strachu, gdyż każdy mógł do miasta wejść, okraść, a w owym czasie należało to do takich dość powszechnych zwyczajów. W związku z tym ci, którzy mieszkali tam, byli w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej. Państwo, jakbyście się czuli, jakbyście spytali się kogoś, jak się mają moi rodacy, a oni by odpowiedzieli, że żyją w wielkiej biedzie i w pohańbieniu. Z drugiej strony popatrzcie na Nehemiasza. On był pod czaszym na dworze królewskim. Czy brakowało mu czegoś? Wszystko to, co było na stole królewskim, było również jego udziałem. Myślę, bratestwo, to jest bardzo trudna sytuacja. Gdy ktoś sam ma dobrobyt, ma wszystko, a dowiaduje się, że jego rodacy żyją w bardzo ciężkiej sytuacji. Z drugiej strony pomyślcie sobie, bratestwo, co byście wy pomyśleli o Nehemiaszu, gdybyście wtedy mieszkali w Jerozolimie? Pomyślcie sobie, jak byście ocenili jego postawę. Wy żyjecie w Jerozolimie, biedno, głodno, a tam wiecie, że ktoś z waszego narodu jest u samego szczytu władzy. Nehemiasz chyba zdawał sobie z tego sprawę. Ale, bratectwo, co mógł zrobić? Człowiek wysoko postawiony zawsze ma jakieś wpływy na dworze królewskie. Mógł zapewne, ponieważ nie był człowiekiem biednym, jak to urzędnik dworski, mógł zapewne wysłać jakąś sumę pieniędzy na odbudowę murów albo przekazać sumę pieniędzy na zakup żywności dla mieszkańców Jerozolimy. I być może jego sumienie by się uspokoiło, że spełnił swój lojalny, patriotyczny jako Żyda obowiązek. Być może wielu by tak zrobiło, żeby poczuć się lepiej, posłałoby o pomoc jakąś skromną, albo może mniej skromną sumę pieniędzy. Ale bratestwo, Nehemiasz zrobił coś całkiem innego. Nie czytamy nic, żeby posyłał jakiegoś datku, jakiejś sumy pieniędzy, zrobił coś zupełnie innego. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. I smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. On nie usiłował użyć swoich wpływów na dworze. Zapewne takie wpływy miał jako jedna z ważniejszych osób w państwie. Zapewne mógł użyć jakichś kanałów swoich dyplomatycznych, swoich znajomych, kolegów poprosić, żeby jakiejś pomocy udzielono dla mieszkańców tego miasta. Nie zrobił tego. Nie podejmował jakichś działań zakulisowych, jak to być może jest w świecie polityki i wtedy było również w zwyczaju. On zaczął się płakać, smucić, a do tego braterstwo dołączył dwie rzeczy, modlitwę i post. Pisze, że pościł przez wiele i smucił się przez wiele dni. Jak myślicie, braterstwo, przez ile dni można się smucić i pościć? Przez ile dni smucił się i pościł Nehemiasz? Jak my byśmy tak 2-3 dni popościli, to wydawałoby się nam, chociaż ja przyznam szczerze, nie mam tego w zwyczaju, a być może jest to nasz błąd, że czasami zapominamy, że jest to pewna metoda sugerowana przez Słowo Boże, zachowanie postu. Modlitwa i post. On smucił się i pościł przez 4 miesiące. Może nie myślę, że nic nie jadł przez 4 miesiące, to niemożliwe, ale zapewne ograniczył pożywienie. Czy bratestwo, jak ktoś przez 4 miesiące pości, smuci się i płacze, to widać to? Widać po człowieku. Jak ktoś niekiedy 2-3 dni ma jakieś problemy, to niekiedy widzimy, a jak 4 miesiące się smuci, płacze, modli się i pości, Widocznie to na jego twarzy było bardzo, bardzo widoczne. Zresztą jeszcze on ciekawą rzecz zrobił. Modlił się, ale jego modlitwa była bardzo specyficzna. Przeczytajmy. A modlił się tymi słowami. Ach, Panie Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy Cię miłują, przestrzegają Twoich przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę do Ciebie teraz, dniem i nocą, za synów Izraela. Sługi Twoje. On modlił się za swoich braci. Oraz wyznanie grzechów synów izraelskich, którym zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. To zazwyczaj, jeżeli mówimy o winach, to najczęściej mówimy o czyichś winach. Mówimy o kim, że ktoś zgrzeszył. Bardzo często widzimy czyjś grzech. Zobaczcie, że Jeremiasz mówi, modli się nie tylko za siebie, ale modli się za innych, ale mówi, że wybacz, że my zgrzeszyliśmy, ale wybacz, że także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. On prosi o wybaczenie dla całego narodu za grzech, ale prosi też o wybaczenie swojego grzechu i grzechu swojego ojca. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie i nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie dałeś Mojżeszowi, swemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi, swemu słudze, powiadając, jeśli Wy popełnicie wiarołomstwo, ja Was proszę Was między ludy. Lecz jeśli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla imienia mego. Nehemiasz przeprasza za to, że naród izraelski zgrzeszył. Zresztą ta modlitwa jest bardzo podobna do modlitwy innego wielkiego męża Bożego, która była kilkadziesiąt lat wcześniej zanoszona przed tron niebieskiego ojca modlitwy Daniela, która jest zapisana w 9 rozdziale. Gdy kończyła się niewola babilońska, gdy zbliżał się koniec 70 lat, tak Daniel modlił się do Pana. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem, ach Panie Boże, wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie. Zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. Nie słuchaliśmy Twoich słów proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali. Panie, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Tak modlił się Daniel, wyznał grzech narodu. Zresztą i zaraz po tej modlitwie przyszło widzenie, a niedługo po niej przyszło wyzwolenie. Skończyła się 70-letnia niewola. To taki mechanizm, że Pan Bóg powiedział do narodu izraelskiego, jeżeli poznacie swój grzech, jeżeli go uznacie, jeżeli się z powrotem do mnie wrócicie, to ja nawrócę się do was. Ale ważną rzeczą, potrzebną było, żeby ktoś zrozumiał i wyznał swój grzech. Jaki był grzech Izraelitów, to wiemy. Odstąpili od Boga, nie obchodzili sabatów i przez to spotkała ich 70-letnia niewola. Ale przecież zdajemy sobie bardzo sprawę, że Nehemiasz w tamtych czasach nie żył. Niewola 70-letnia rozpoczęła się jakieś 150 lat wcześniej. Gdy Nehemiasz mówi te słowa, niewola się już skończyła. Jakim w takim razie był grzech Nehemiasza i grzech jego ojca? Zgrzeszyliśmy wobec Ciebie, także i ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Że naród izraelski zgrzeszył, to wiemy. On za to przeprasza. Ale jaki był grzech Nehemiasza i jego ojca? Zresztą to był czas, gdy już było przez prawie 80 lat Żydzi mieszkali w Jerozolimie. Już 80 lat od skończenia się niewoli babilońskiej, a Nehemiasz dalej był gdzie? Gdzie był? W Babilonii. On po prostu nie wrócił. Ale nie tylko on nie wrócił, bo on, no, trudno, ale również mówi grzech mojego ojca. Bo prawdopodobnie powrót, czas powrotu był w czasie, no, gdy on nie był kimś, kto mógł decydować. 80 lat wcześniej raczej albo go jeszcze nie było, albo chyba z takiego wieku nie miał 80 lat. Prawdopodobnie to jego rodzina, jego ojciec nie zdecydowali się wyjść z Babilonu i zostali gdzieś na dworze królewskim. A przecież zauważcie, że on się powołuje się w tej modlitwie, że nas rozproszy, ale później jak się odwrócimy, to co? To choćbyśmy byli na krańcu niebios, to nas przywrócisz? Gdzie? Z powrotem. A on przecież tak daleko znowu nie był. Kilka dni albo może tygodni drogi od Jeruzalemu. Ale braterstwo, teraz znajdował się w ciężkiej sytuacji. Czy mógł wrócić? Czy teraz, w tej chwili, gdy zanosił tą modlitwę, czy mógł wrócić do Jeruzalemu? Braterstwo, wbrew pozorom, to on był w sytuacji jakby bez wyjścia. Bo gdyby zakomunikował swojemu przełożonemu z pracy, czyli królowi, że wyjeżdża, bo akurat przypomniał sobie, że ma obowiązki względem swojej ziemi, to wiecie, jak to mogłoby się skończyć? No, domyślamy się, że jedyną odpowiedzią króla to by było zgładzenie takiego urzędnika, który nie jest posłuszny królowi. On nie mógł wyjechać. Był jednocześnie dostojnikiem, ale jednocześnie był więzieniem swojego urzędu. Tak, braterstwo, czasami jest, że jak jesteśmy gdzieś wyżej, wysoko, to człowiek wbrew pozorom, że ma większą władzę, ale ma tylko również większe ograniczenia. Człowiek, który pełni pewne zaszczytne stanowisko, jest również z tym stanowiskiem związany, jest ograniczony, jest jakby więźniem tego stanowiska. Ale Nehemiasz, braterstwo, ufał w Bogu. Ufał, że Bóg rozwiąże jego poważny problem. Ja myślę, że on zdecydował się, że jego obowiązkiem nie jest posłać jakąś zapomogę, ale wrócić do swojej rodzinnej ziemi. Ale nie mógł tego zrobić. I przez 4 miesiące modlił się i pościł. Jak już mówiliśmy, zapewne jego twarz wychudła, jego twarz czerniała, także było to widać dla innych ludzi, że jest coś nie tak. I w miesiącu Nisan, w 20 roku panowania Artaxerxesa, usługując mu jako podczasy, wziąłem wino i podałem królowi. A nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Wtedy król rzekł do mnie: czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory. Nic to innego, jak tylko zgryzota. A ja się bardzo przestraszyłem. Wreszcie, który król chce mieć swojego wysokiego urzędnika, no, aparycji jakiejś takiej nieładnej, a z drugiej strony jeszcze być może chorego na jakąś ciężką chorobę. No dzisiaj, wreszcie, przed obliczem telewizji, to każdy się tam pudruje, maluje, że polityk musi ładnie wyglądać. Wtedy też. Urzędnik królewski musiał mieć ładny wygląd, uśmiechnięty, promieniujący szczęściem, a nie człowiek, który widać, że chory, przygnębiony i smutny. Takich ludzi się po prostu z tych urzędów wyrzucało. I Nehemiasz wystraszył się, że być może no, coś złego mu grozi, ale rzekł do króla: niech król żyje wiecznie. Lecz jakże mam źle nie wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. A król rzekł do mnie: czegoś byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios, rzekłem do króla. Świadectwo, no być może akurat w tej chwili zaniósł do Boga jakieś westchnienie, ale ja myślę, że ta modlitwa Nehemiasza, to trwała przez 4 miesiące. Przez 4 miesiące modlił się, żeby Bóg dał mu to rozwiązanie, sposób jakiś, żeby wrócić do Jeruzalemu. Rzekłem do króla: jeżeli to odpowiada królowi, jeżeli twój sługa znalazł łaskę w oczach twoich, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować. Zauważcie tą sytuację. To nie Nehemiasz prosi króla, aby on go wysłał, ale król, znaczy prosi, ale to nie Nehemiasz przychodzi do króla z prośbą, tylko król go pyta, jakie miałby życzenie. No to tak a propos, każdy z nas ma, większość z nas ma swoich przełożonych. I zobaczcie, braterstwo, jak korzystne jest, gdy to przełożony decyduje, a nie my mu rozkazujemy, co ma robić. Zobaczcie, jak Nehemiasz podszedł dyplomatycznie. To król się go zapytał, a on wtedy dał swoją prośbę. Myślę, braterstwo, że i dzisiaj można to wykorzystać. Że czasem trzeba przełożonym okazać szacunek i po prostu skłonić, żeby to oni nas o coś zapytali, a żebyśmy nie my im rozkazywali, co mają robić. Że takie działanie czasem przynosi lepsze efekty. Ale myślę, że w tym przypadku to jeszcze Nehemiaszowi dopomogła jego modlitwa i kierownictwo Pana Boga. A król rzekł do mnie, królowa zaś siedziała obok niego, jak długo trwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja podałem mu termin. Czyli król powiedział, no jesteś tu mi bardzo potrzebny, na ile chcesz pojechać? I podał Nehemiasz termin. Widocznie ten termin nie był zbyt długi, bo król pozwolił na to. Ale zobaczcie, braterstwo, jaki argument jeszcze Nehemiasz dał, że on jedzie do miasta, gdzie są co? Gdzie są groby jego ojców. Braterstwo, i to dwa razy jest powtórzone, że do miasta, gdzie są groby moich ojców. Braterstwo, jest to ciekawa sprawa, gdyż wtedy groby ojców były czymś bardzo ważnym. I pamiętacie, jak Abrahamowi umarła żona, to dla niego ważną sprawą było co zrobić? Kupić miejsce na grób. On nie chciał, żeby mu to dali to miejsce, tylko powiedział, jak chce ten miejsce na grób, co zrobić? Kupić. I bractwo, dziwna rzecz, że groby ojców, niektóre groby są zachowane do dnia dzisiejszego. I bractwo, groby ojców świadczą, że naród izraelski w tym miejscu, gdzie mieszka już tyle tysięcy lat temu. Bo te groby ojców są do dnia dzisiejszego. Grób Abrahama, grób Józefa, grób innych ojców tego narodu do dzisiaj są w Izraelu. I one świadczą, że to jest miasto, gdzie to jest miejsce, gdzie to jest kraj, gdzie żyli Izraelici od bardzo dawna. Bo tam są ich groby. I tego nikt zaprzeczyć nie może, że jest grób Abrahama, że jest grób Józefa. Że jest grób Jakuba. I Nehemiasz poszedł do miasta, gdzie były groby jego ojców. I król, wielki król perski mógł to zrozumieć. Ale jeszcze Nehemiasz poprosił, ponieważ jedzie, aby odbudować, to Królestwo w owym czasie istotną sprawą, nie jak dzisiaj był cement, dzisiaj to by poprosił troszkę o przydział cementu, ale wówczas cementu nie używano, ale takim materiałem bardzo trudno dostępnym w owych czasach, to były nie kamienie potrzebne do budowy muru, bo tych było pod dostatek, ale było drewno. Tam nie rośnie dużo drzew. I dlatego poprosił króla o to, aby dał drzewa na obelkowanie bram i na mur miejski. I król, braterstwo, wypisał stosowny dekret, który pozwolił na odbudowę murów jerozolimskich. A jeszcze, braterstwo, do tego dołożył i jeźdźców wojskowych, którzy Nehemiasza eskortowali. Zobaczcie, braterstwo, jak dwie rzeczy, post i modlitwa, potrafią przezwyciężyć problem, który nie dało się przezwyciężyć przez prawie 80 lat. Przez prawie 80 lat nie można było odbudować muru, a Nehemiasz poprzez swoją postawę, poprzez swoją modlitwę sprawił, że mógł wrócić do swoich rodzinnych stron, do miasta Jeruzalem, ale nie wrócić z pustymi rękami, ale wrócić z edyktem, który pozwalał na odbudowę muru. Zobaczmy sobie jeszcze jedną ciekawą sprawę. Że Izraelici, być może pamiętacie, jak wracali, to pierwszą rzecz, którą chcieli odbudować, to były mury miejskie. I mieli z tym liczne przeszkody. Później zrozumieli, że oni mają pierwsze odbudować świątynię. Gdy odbudowali świątynię, zapomnieli, że wokół świątyni jeszcze powinno powstać miasto ogrodzone murem. I dopiero za czasów Nechemiasza, czyli tyle lat później, Nechemias powziął myśl, aby odbudować mury jerozolimskie. Bractwo, czy to było trudne, czy łatwe zadanie? Jeżeli przez tyle lat nikt nie mógł tego zrobić, to myślę, że było to zadanie bardzo trudne. Gdy Nechemias przybył do Jeruzalemu, to wówczas nikomu nie powiedział o swoim zamyśle. Wyobraźcie sobie sytuację, do maleńkiego miasta Jeruzalem zniszczonego, w którym mieszka niewiele mieszkańców, przybywa wysoki urzędnik królewski. Nikt nie wie dlaczego i po co. Nechemias nie chwali się swoją misją, ale w nocy udaje się wraz ze swoją kilkuosobową najbliższą świtą i obchodzi mury jeruzalemskie. Gdy obchodzi, gdy obszedł, gdy zobaczył ich stan, na drugi dzień zwołuje całe zgromadzenie i mówi: wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest spustoszony, a jego bramy spalone ogniem. Nurze, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. Jak myślicie, braterstwo? Czy ludzie tak od razu mówili, to tak, no faktycznie, trzeba odbudować? Jak Nechemias wypowiedział te słowa, zapewne wielu spojrzało na niego i pomyśleli, tyle lat my już o tym myślimy, a ty tu chcesz w ciągu kilku chwil odbudować to, co my nie możemy od tylu lat zrobić? I opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną, oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. A wtedy oni rzekli, zabierzmy się do budowy. A on im wówczas powiedział, że mamy przecież wielkiego Boga i ten Bóg sprzyja nam, bo król wydał edykt, że te mury mają być odbudowane. I zobaczcie, że też to zachęceni do tego wzięli się do budowy i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Ale też to, wiecie, jakaś sprawa zawsze jest, jak coś się chce zrobić, jak coś się dobrego chce zrobić, to wiecie, bratostwo, co zaraz się, jak podejmie się jakąś decyzję o jakiejś dobrej rzeczy, to wiecie, co się zaraz za chwilę dzieje później? Że są tacy, którym się to nie podoba. A gdy Sanbat, Koromita i Tobias, sługa Amonicki oraz Arab Geseb dowiedzieli się o tym, drwili z nas i lżyli nas mówiąc, co wy to, wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Ale wówczas ja im odpowiedziałem, Bóg niebios poszczęści nam, my zaś, jego cudzy, zabierzemy się do budowy. Zresztą od razu pojawili się przeciwnicy. Ale Izraelici wzięli się do budowy. Zresztą było coś ciekawego w tej budowie. Ja tego nie zauważyłem. Dopiero jeden brat, zaraz się dzieliłem tym wykładem, przyszedł i powiedział mi, czy zauważyłeś, jak oni odbudowywali to miasto? Odbudowali w ten sposób, że były mury. I ustawili brygady. Każda brygada miała swój odcinek, braterstwo. Tak często i dzisiaj się dzieli, że każdy jakiś dzieli się dużą pracę na pojedyncze odcinki. Ale bratostwo, zasada tej budowy była jeszcze bardzo ciekawa, inna. Bo każdy miał swój odcinek, ale wiecie, bratostwo, gdzie? Tam, gdzie mieszkał. Jak mieszkał przy tej bramie, to tą bramę odbudowywał. Bratostwo, bardzo ciekawa zasada, że każdy budował to miejsce, w którym mieszkał. Nie gdzieś na drugim końcu, bo tam by mógł... No wiecie, bratostwo, jak to czasami jest, że jak się buduje... No dla kogoś daleko nie widać, to tam różnie to bywa. Ale budował dla siebie, bo jednocześnie ściana muru to była ścianą albo jego domu, albo graniczyła z jego domostwem. On budował dla siebie. On budował razem ze swoimi sąsiadami. Myślę, że jest to również dla nas pewna lekcja, że jak robimy jakieś budowle, może już nie takie te literalne z kamienia, ale gdy chcemy coś budować, to spróbujmy zawsze tą budowę najpierw zacząć wkoło siebie. Nie szukajmy tych budów gdzieś daleko, ale tak jak oni. Każdy najpierw budowlę wznieśmy przy swoim domu, przy swojej wieży i ten odcinek na samym początku wybudujmy. Tam, gdzie jest nasze środowisko, gdzie budujmy w naszym własnym zborze. Tam, gdzie jesteśmy najbliżej. Taka była właśnie zasada. A gdy robota ruszyła, to wtedy braterstwo ci, którzy byli przeciwnikami, zaczęli się bać. I zawsze braterstwo przeciwnik, to gdy robota rusza, to wiecie, co chce robić? No chce zniechęcić. Gdy zaś Sandab usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić z Żydów, mówiąc w obecności swoich braci i wojska samarytańskiego. Co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? Jasno, taka banda niezorganizowana, ona mur, miasta chce budować. Ci ludzie przecież są do tego niezdolni. Mówi, wy też nie macie możliwości. Wy, tacy zwykli ludzie i tu mur miasta chcecie odbudować. A drugi popatrzał się i mówi, choćby ich zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali. No wiecie, bratostwo, jaki lis jest. Jak skoczy taki lis na ten mur, to mówi, ten mur się co zrobi? Przewróci. Bratostwo, jak myślicie, te słowa podbudowały tych, którzy budowali? Ci zaczęli z nich drwić. Zawsze, bratostwo, taka jest metoda przeciwnika. Szatan ma taką metodę, że gdy ktoś zaczyna coś robić, to pierw przeszkadza, żeby to się zaczęło, a gdy zacznie, to zaczyna drwić i mówi, że to się na pewno nie uda. Jest to, dzisiaj byśmy nazwali, oni zastosowali wojnę psychologiczną, że drwili z nich, żeby zaprzestali budowę. I faktycznie tacy prości ludzie mogli powiedzieć, jak my tak wielkie mury jesteśmy w stanie, no nie mając kwalifikacji, prości, zwykli ludzie, co? Odbudować. A być może jeszcze ze słyszenia słyszeli, jak wielkie i potężne były mury miasta Jeruzalem. Bo to było potężne miasto kiedyś. A oni teraz chcą te mury odbudować. Ale oni dalej odbudowali. My zaś odbudowaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości. Lud zaś ochoczo pracował. Połowa murów już była. Wróg się wystraszył. Myśleli, że oni zaczną, szybko się zniechęcą. Ale budowa szybko postępowała. I wówczas, braterstwo, wróg przyjął inną metodę. Wróg postanowił zaatakować. I wszyscy oni społem sprzysięgli się, aby ruszyć do walki z Jeruzalemem i spowodować w nim zamęt. Modliliśmy się więc do Boga i wystawialiśmy dniem i nocą strażę. I mawiali Judejczycy, zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele. Nie zdołamy sami odbudować muru. Zobaczcie, wśród nich zaczęło się pojawiać zwątpienie, że jest nas za mało. Siły mamy niewiele, a mury są olbrzymie. Nie zdołamy tego dokończyć. Wrogowie nasi zaś myśleli, nie powinni się dowiedzieć z poszczep, że wpadniemy między nich i wybijemy ich i zatrzymamy robotę. Przecież szatan ma taką metodę. Jeżeli nie może po dobroci, to co? To używa, chce używać czego? Siły. Ale Żydowie, którzy mieszkali naokoło, przynosili wiadomości, uważajcie, bo wrogowie chcą was zaatakować. I wówczas braterstwo Nehemias powiedział tak. Ustawiłem w niższych otwartych miejscach poza morem lud według rodzin z mieczami i włóczniami. Widząc zaś, że się boją, zaczęli się bać. Szatan chce w nas budzić bardzo często strach, żebyśmy bali się coś robić, żebyśmy nie wiedzieli, czy możemy, czy nie możemy, czy to jesteśmy w stanie skończyć. Szatan lubi wzbudzać co? Strach. Widząc, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do najprzedniejszych. Nie bójcie się. Pana wielkiego i strasznego wspominajcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od niego, a my mogliśmy powrócić do muru, każdy do swojej roboty. Zobaczcie, bo ciekawa sprawa. Czy wróg zaatakował? A dlaczego nie zaatakował? Bo dowiedzieli się, że oni się dowiedzieli i są przygotowani na atak. Pamiętacie, braterstwo, jak szatan podchodził do Pana Jezusa i go kusił. I kusił Pana Jezusa. Kiedy przestał? Gdy Pan Jezus odparł jego atak słowami. Czy już dalej co robił? Nie, braterstwo. Szatan, gdy widzi, gdy ktoś odpiera jego ataki, gdy jest gotowy na odparcie jego ataków, gdy odpowiada na pokusę, Pan Jezus odpowiedział ostrymi słowami, to co? To szatan odstępuje. Zobaczcie, braterstwo, że i tu również jest ta zasada. Gdy wrogowie zobaczyli, że oni są przygotowani i będą walczyć, i będą się bronić, i mają miecze, miecz Słowa Bożego, który jest w stanie go bronić, wrogowie co zrobili? Odstąpili. Ja myślę, braterstwo, że to jest również ważna lekcja dla nas, w naszych duchowych bojach. Gdy szatan będzie wiedział, że jesteśmy przygotowani na jego atak, że czekamy na niego, że pracujemy, ale wiemy, że on zaatakuje, to braterstwo to co? To co zrobi? To szatan z reguły odstąpi. Ale braterstwo, tylko połowa ludu wykonywała pracę, a druga musiała trzymać broń, a pozostali jedną ręką trzymali kielnię, a przy boku mieli miecz albo włócznie. Jak myślicie, czy taka, no tutaj bracia to chyba zapewne nie mają doświadczenia akurat może w trzymaniu kielni, to tak, ale nie w trzymaniu miecza. Ale jak myślicie, czy wygodnie się robi, gdy się jedną ręką pracuje? Myślę, że nie. Myślę, że to spowolniło znacznie pracę. Ale braterstwo, oni dalej obawiali się ataku i żeby ten atak nie nastąpił, zastosowali taką ciekawą metodę, że pracowali wzdłuż całych murów. Jeżeli wróg by zaatakował w jedno miejsce, to mógłby wejść do miasta. I Nehemiasz powiedział tak. To też w miejscu, skąd usłyszycie grot trąby, tam się przy nas bierzcie, Bóg nas będzie walczył za nas. Ustanowił obok siebie trębacza i powiedział, jeżeli będzie niebezpieczeństwo, to co? To trębacz będzie trąbił. A słyszycie, braterstwo, że dźwięk trąby to słychać. I ten trąbacz jak zatrąbił, to wszyscy mieli się tam, w to miejsce zbiegnąć. I tam, że tam jest właśnie co? Niebezpieczeństwo. Ja myślę, braterstwo, że to również jest pewna metoda walki, którą i my dzisiaj możemy, braterstwo, stosować. Że gdy jest jakieś niebezpieczeństwo, to powinniśmy co zrobić? Zatrąbić i nie zajmować się innymi sprawami, tylko właśnie tam, gdzie jest to niebezpieczeństwo. Ja braterstwo tak się raz na jednej konwencji dziwiłem, że no, była konwencja i większość wykładów było na ten sam temat. I tak sobie pomyślałem, może to by lepiej było zrobić, żeby tym braciom te tematy poprzydzielać, żeby nie mówili o tym samym. Ale braterstwo, tak później, gdy badałem tę historię Nehemiasza, powiedziałem, że to nie jest źle, to jest dobrze. Bo usłyszeli dźwięk trąby wszyscy, którzy mówili i wiedzieli, że to jest właśnie w tej sprawie, w tym temacie, w tym problemie jest niebezpieczeństwo. I nie mówili o czym innym, tylko widocznie wszyscy ten dźwięk trąby usłyszeli. Nie dziwmy się, braterstwo, że czasami no, mówimy o tym samym. Bo ci, którzy mówią, widocznie słyszą ten dźwięk trąby, że tu jest rzeczywiście, na tym miejscu w murach jest wyłom. Tu nas chce szatan zaatakować. Co innego będziemy bronić, a szatan wejdzie właśnie w tym miejscu, bo on lubi znaleźć najsłabszy punkt. Dźwięk trąby ma nas przywoływać tam, gdzie mamy zwrócić szczególną swoją uwagę. I dlatego potrzebny jest trębacz, który daje znak. Budowa murów postępowała dalej. Ale w czasie tej budowy znów powstał problem. Okazało się, że bogaci i biedni mieli różny stosunek do tej budowy. Biedni, jak wiecie, zapewne bogaci ludzie tam nie chodzili z tymi kamieniami po tych murach, chodzili biedni. I gdy ci biedni chodzili, to się, gdy budowa się zaczęła przedłużać, to okazało się, że oni mieli zaciągnięte kredyty, że musieli się żywić, że musieli nie mogli w tym czasie pracować. I mówili, my tu ciężko pracujemy, a nasi bracia ściągają od nas pieniądze za długi i my musimy swoje dzieci zaprzedawać, żebyśmy tu mogli pracować. I Nehemiasza bardzo to oburzyło. I zwołał lud i kazał Izraelitom bogatym darować pożyczkę biednym, aby dalej mogli pracować. Dlaczego Nehemiasz swoim postępowaniem pokazał innym, jak należy postępować. On pisze tak o sobie. Również nie korzystałem ani ja, ani moi bracia z utrzymania przysługującego namiestnikowi do dnia, kiedy ustawiono mnie ich namiestnikiem. Aż do 20, od 20 aż do 32 roku panowania, czyli 12 lat. Zobaczcie, wyjechał na kilka tygodni, a został tam przez ile? Później przez 12 lat. I nie brałem tego, co brali inni. Tak samo przykładałem się do odbudowy muru, a pola nie nabyłem. Wszyscy też moi cudzy gromadzili się przy tej pracy. A chociaż z mojego stołu korzystało 150 mężów, Żydów i naczelników, i chociaż na jedno dziennie utrzymanie wychodziło jeden wół, 6 doborowych owiec, dróg i wszystko na mój koszt, co 10 dni bukłaki z winem w obfitości, mimo to nie domagałem się utrzymującego namiestnikowi, gdyż i tak pańszczyźniana robota ludu znacznie obciążała ten lud. Nehemiasz mówi, że on jemu przysługiwało, że mógł jako namiestnik mieć na swoje utrzymanie swojego domu część podatków mógł zbierać. To mówi, tego nie zabierał od nich. A jeszcze dodatkowo 150 ludzi w jego domu się co robiło? Żywiło. No, spróbujcie tak przez kilka dni albo tygodni wyżywić 150 ludzi. Dziennie jeden wół. A wiecie, bratostwo, jak długo trwała budowa murów? Jak myślicie, jak długo potrzeba było, żeby odbudować mury jerozolimskie? 7 lat, tu siostra mówi. No, kto z bratostwa? Ile? Jak długo to mogło trwać? 7 lat, no. Mury były... Brat tu mówi dłużej. Tak się nam wydawało, no przecież to takie mury wybudować. Bratostwo, ja się sam zdziwiłem, gdy przeczytałem. Mury odbudowywali 52 dni. 52 dni. Niemożliwe. Bratostwo, w tamtejszym stanie techniki mury olbrzymie Jerozolimu wybudować w 52 dni, mając tylko do dyspozycji jedną rękę, a w drugiej miecz? Ja myślę, że dzisiaj ciężko było te mury wybudować, używając dźwigów i innej techniki. Tam nie musiał dopomagać Bóg. Olbrzymie mury w ciągu... A, bractwo, świadectwa, gdy je przeczytamy, świadczymy, że w mieście Jeruzalem było mało ludzi. Tam nie miał kto odbudowywać. 52 dni i mury stały. Przez 80 lat nie mogli odbudować, a okazało się, że w ciągu 52 dni można to zrobić. Ja myślę, nie oni sami, ale przy pomocy Najwyższego mogli to w 52 dni zrobić. Gdy to przeczytałem, wydawało mi się, że jest to niemożliwe. Ale był to odbudowa murów, oprócz tego, że pobudziła morale wśród Żydów, była jeszcze jednym ważnym znakiem. Bo od tego dnia, gdy mury zostały odbudowane, wiecie, bractwo, co się zaczęło liczyć? Dlaczego to było tak ważne, żeby mury jerozolimskie były odbudowane? To nie tylko dlatego, żeby oni żyli bezpiecznie, żeby im się lepiej wiodło, żeby można było je zamykać. Ale bractwo, od tego dnia zaczęto liczyć czas. 70 tygodni. Od dnia, gdy skończono mury, zaczęło się liczyć 70 tygodni do przyjścia Mesjasza. Bractwo, dwie ważne rzeczy. Bezpieczeństwo, a z drugiej strony ważniejsza rzecz, to odbudowa murów zapowiadała wszystkim, którzy znali proroctwo Daniela, że 70 tygodni zostało do przyjścia Mesjasza. Bractwo, ale jakie my lekcje dla siebie moglibyśmy wyciągnąć z tej historii? Pierwsza lekcja z postawy Nehemiasza. Gdy zrozumiał swoją sytuację, gdy zrozumiał swoje położenie, gdy zrozumiał trudność sytuacji, w której się znalazł, która wydawała mu się prawie bez wyjścia, nie używał swojego rozumu, swojego stanowiska, ale bractwo, zastosował prostą metodę. Zaczął się modlić do Boga, pościć i co robi? I czekać. Czekał przez 4 miesiące. Czekał, aż przyjdzie stosowna chwila, aż Bóg da mu znak. Choć przecież, bractwo, jak my byśmy mieli takie stanowisko jak on, to może byśmy, widzieliśmy, że bracia są w ciężkiej sytuacji, to może byśmy usiłowali coś jakoś inaczej załatwić. On nie próbował nic załatwić, tylko czekał, aż Bóg da mu stosowną okazję. I zobaczcie, bractwo, jak to była skuteczna metoda. Ale zobaczcie, bractwo, że również ważne było, że Nehemiasz musiał zauważyć swój błąd, swój grzech. Zauważyć to, że on, jego rodzina o czymś zapomnieli. że on i jego rodzina nie wrócili do Jeruzalemu. Ale tak dziwnie się zawsze składa, że Pan Bóg czasami złe prowadzi ku dobremu. Kogoś złe postępowanie. W tym wypadku to, że Nehemiasz znalazł się na dworze króla perskiego, spowodowało, że mury w tak szybki sposób zostały odbudowane. Kolejne braterstwo, kolejna lekcja, która uczy nas, żeby nawet przy dziełach, które wydaje nam się, że są niemożliwe do wykonania, zdać się na Boga. Że dzieło, które innym by zajęło całe lata, Nehemiaszowi zajęło tylko 52 dni. I to jeszcze dysponował niezbyt chyba dobrze wykwalifikowaną brygadą roboczą, bo tam tych mieszkańców w Izraelu nie było za dużo. A jednak wiara w Boga i determinacja spowodowała, że mur został odbudowany. Aż wreszcie trzecia lekcja. Gdy podejmujemy jakiekolwiek działania, czy to w sferze materii, czy w sferze ducha, to wiecie, bratrzysko, że te działania mają służyć na chwałę Bogu, to zawsze w tych działaniach znajdzie się ktoś, komu to nie będzie się podobać. Że zawsze przeciwnik, wiecie, że zawsze przeciwnik będzie usiłował nas od czegoś dobrego, co zrobić, odwieść. Zresztą jak będziecie coś złe chcieli zrobić, to on nie będzie nic protestował. Natomiast jak coś dobrego, to zawsze. I pierwsze braterstwo, co się pojawi w naszym umyśle, to się pojawią u nas. Umyśle, myśli, czy to rzeczywiście jest potrzebne. Czy to rzeczywiście mogę zrobić. Przeciwnik będzie w nas usiłował posiać wątpienie. Gdy podejmiemy jakąś słuszną sprawę, to on będzie nas przekonywał, że to się nie da zrobić. Że to jest niewykonalne. Że nie jesteśmy tego w stanie. Później, braterstwo, jeżeli odeprzemy ten pierwszy atak, to zauważmy, że przeciwnik będzie chciał się z nami rozprawić innymi środkami. Będzie używał innych środków. Siłą będzie chciał przeszkodzić. Będzie różnych metod używał, żeby to, co my będziemy chcieli budować, żeby przerwać. Braterstwo, i Księga Nehemiasa pokazuje nam jedną metodę. To jest stanowcze stanowisko. Apostoł mówi, że szatan chodzi wokół was jako co? Jako lew ryczący. Ale co, my się mamy bać? Nie. Jeżeli my zajmiemy twarde stanowisko, jeżeli będziemy mieć tak jak Nehemiasz, ufność Bogu. I Nehemiasz powiedział, nie bójcie się ich, Pana wielkiego i strasznego wspominajcie. Walczcie za swoich braci. Jeżeli powiemy, że nie robimy to dla siebie, nie robimy to dla własnego zysku, robimy to dla Boga i dla braci, to co? To szatan odejdzie. I bratwo, jeszcze kolejna lekcja. Nie zrażajmy się, jak będą powstawać przeciwnicy, którzy mówią, że nasz mur to nawet lis zwali. Nie zrażajmy się. Szatan takie ma metody, że zawsze nas chce we wszelkiej pracy zniechęcić. Bratwo, to dotyczy zarówno pracy fizycznej, cielesnej, jak i pracy duchowej. Jeżeli podejmujemy jakieś starania, żeby nasz charakter zbudować, szatan będzie nam w tym usiłował również przeszkodzić. Pamiętajmy, że gdy będziemy prowadzić naszą pracę, to oni robili, że w jednym ręku mieli kielnię, a w drugą mieli miecz. No nie zachęcam braci do kupowania pistoletów, żeby się bronić, ale możecie, braterstwo, mieć miecze, miecz ducha w swojej ręce, miecz Słowa Bożego, który skutecznie was obroni od każdej przeszkody. Ale, braterstwo, najważniejsza rzecz, jaka bije w historii Nehemiasa, to jego ogromne zaufanie do Boga. Do tego, że ta budowla, którą rozpoczął, ta budowa jest w stanie być zakończona. I, braterstwo, 52 dni i budowa się zakończyła. Dla mnie jest to termin niewyobrażalny, jak na tak wielką inwestycję. Jeżeli spojrzycie na Jeruzalem i może dzisiaj w tamtym czasie było trochę mniejsze, ale spojrzycie na te mury, a braterstwo, zachowały się mury z czasów Nehemiasza. Te mury odkopane liczą kilka metrów grubości. Jest to niewyobrażalne, że tak szybko powstały. Ale braterstwo, jeszcze jedna lekcja na sam koniec. Nehemiasz nie tylko mówił innym, jak należy się do tej pracy przykładać, jak należy to robić, ale braterstwo pokazał, że on sam, jego dwór, jego służba w tej pracy brała udział. I pokazał, ja z tego nie miałem żadnych korzyści. Ja sam być może nie pracował, ale kierował tą pracą i ze swojego majątku dawał na jedzenie dla tych, którzy robili. Pokazał innym Izraelitom, tych, którzy tam mieszkali, jak należy się zachować. Pokazał, że sprawa budowy murów była najważniejsza, że sprawa pańska dla Nehemiasza była tak ważna, że zrezygnował ze wszystkich przywilejów, jakie zapewniał mu król. On powiedział, ja rezygnuję z tego na koszt moich rodaków, na koszt odbudowy murów. Myślę, że to jest również lekcja dla nas, że my również często dla sprawy pańskich powinniśmy zrezygnować ze swoich własnych przywilejów, które czasami nam przysługują. Że czasami powinniśmy być może znieść pewne niedogodności i tak jak Nehemiasz zaprosić tych 150, żeby żywili się w naszym domu. No nas tu chyba dzisiaj jest trochę więcej. I myślę, bractwo, że powinniśmy być Bogu wdzięczni, że posyła nam takich Nehemiaszów, którzy dają nam, bractwo, tu było powiedziane na pierwszym wykładzie, że przybyli ci, którzy mają problemy, którzy mają trudności. A wiecie, bractwo, kto to Nehemiasz? Nehemiasz, imię Nehemiasz to znaczy Jahwe pociesza. Bóg posyła pocieszycieli. Dla tych, którzy tego potrzebują, posyła Nehemiaszów, którzy w dzisiejszych czasach i wtedy pocieszają tych, którzy chcą Jemu służyć. Amen.